dni otwarte Omoda Jayku do 28 lutego. Omoda 5 i Jayku 7 z technologią Super Hybrid System. Z upustem do 13 tysięcy złotych, atrakcyjnym finansowaniem i ubezpieczeniem za złotówkę. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Plichta, ulica Fordońska 262 w Bydgoszczy.
Program przedpołudniowy, program poranny w Radiu RMF 24, nasz poranek informacyjny. I teraz fakty. Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony został zatrzymany pod zarzutem współpracy z obcym wywiadem. Według rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, SKW, czyli Służba Kontrwywiadu Wojskowego, zdobyła na niego potężne, obciążające informacje potwierdzające, że ten mężczyzna zdradzał nasz kraj. Takiego sformułowania użył Jacek Dobrzyński. Wiadomo, że to nie jest oficer, a pracownik cywilny MON, który pracował tam od wielu lat. Warszawska prokuratura ma podać informacje dotyczące tego śledztwa, ale po zakończeniu wszystkich czynności z zatrzymanym. Na razie wiemy niewiele, dużo się domyślamy, ale jest już rzeczywiście sporo faktów, o których moglibyśmy porozmawiać i teraz będziemy rozmawiać o tym z naszym gościem, podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Pana zaskoczyła ta informacja, że został zatrzymany szpieg rosyjski, białoruski, no, który pracował na wysokim szczeblu, bo jednak w centrali, czyli w Ministerstwie Obrony Narodowej?
Znaczy, szpiegowanie mnie nie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie tylko, że nasz kontrwywiad, który wcześniej wyłapywał tak zwanych agentów proxy, czyli tych najłatwiej werbowalnych poprzez kontakty internetowe, wykonujących jakieś podstawowe zadania wywiadowcze, czy też dywersyjne, czy też propagandowe. Tutaj mamy do czynienia już z takim klasycznym agentem umieszczonym w instytucji wojskowej na wysokim szczeblu zarządzania. Oczywiście on nie jest oficerem ani jakimś pracownikiem decyzyjnym, to jest pracownikiem cywilnym, ale przez takich pracowników cywilnych też dużo rzeczy przechodzi i taki pracownik cywilny też do dużo informacji z poziomu ministerialnego tutaj ma dostęp, więc sukces, zaskoczył mnie sukces, że jednak udało się kontrwywiadowi taką osobę zidentyfikować w całej tej masie wszystkich informacji i wyłuskać, zdobyć dowody i aresztować. I to jest moje zaskoczenie.
Pan mówi sukces, ale z drugiej strony no wiemy, że to jest długoletni pracownik, że wiele lat pracował w strukturze MON-u. Wiemy, że przechodził, przynajmniej tak piszą dziennikarze, tak sugerują media, takie informacje przekazuje na przykład Onet, że przechodził procedury sprawdzające. No to w takim razie mówimy o sukcesie, czy mówimy jednak o pewnego rodzaju no problemie, skoro tacy ludzie przechodzili procedury sprawdzające, a potem się okazało, że pracują dla obcego wywiadu?
Walka z obcym wywiadem to nie tylko właśnie znalezienie tego szpiega i ten sukces, czyli tylko mówimy o sukcesie operacyjnym kontrwywiadu. Natomiast dobre pytanie pan redaktor zadał, bo dorzucił trochę dziegciu do tego sukcesu, ponieważ jest drugi pion kontrwywiadowczy, który zapobiega tego sprawy. I tutaj te kwestie związane z ochroną informacji niejawnej, z całym procesem przebiegu sprawdzeń, które mają pewne rzeczy wykryć albo nie umożliwić takie działanie obcego wywiadu, okazały się mało skuteczne, ponieważ podejrzany o szpiegostwo przychodził wielokrotnie sprawdzenia właśnie poprzez ten procedurę. Okazało się, że one są niewystarczające i to jest właśnie ta porażka, która w sumie rzecz biorąc można powiedzieć, że jest spodziewana, ponieważ dużo źle się mówi o właściwie całym procesie wydawania poświadczeń bezpieczeństwa, całym procesie sprawdzającym. Dużo jest tutaj do zrobienia.
Pan mówi, to był pracownik cywilny, czy pracownicy cywilni mają mniejszy dostęp, czy węższy dostęp do informacji niejawnych?
Trudno mi powiedzieć, jaki akurat ten miał dostęp pracownik, bo to się bardzo mocno różni, ale też jest inna kwestia, ponieważ pracownicy w cywilnym wojsku, co jest karygodne, zarabiają bardzo mało, a wykonują bardzo odpowiedzialne zadania. I tutaj ta kwestia finansowa czasami, a przede wszystkim jest bardzo dużym polem do eksploatacji dla obcych wywiadów, więc też trzeba pamiętać o tym, że tam też mogą mieć kwestie związane właśnie z brakiem funduszy i złym opłacaniem pracowników cywilnych.
Jak rozumiem, no taki szpieg, czy ktoś, kto zbierał informacje dla obcego wywiadu, nie działa sam, bo to jest niemożliwe. Rozumiem, że z kimś współpracował, że zresztą o tym samo również mówi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, mówi o tym Jacek Dobrzyński, że sprawa może być rozwojowa. Pan sądzi, że będą jakieś kolejne zatrzymania? Myśli pan, że możemy mówić, nie wiem, o jakiejś siatce, czy sądzi pan, że to był jednostkowy przypadek?
No, to jest kluczowe, co pan minister powiedział, ponieważ z mojej wiedzy takiej przeszłościowej, jeśli chodzi o sposób działania wschodnich służb ogólnie rzecz biorąc, zawsze w takich sytuacjach jest dwóch agentów środowiskowych w danym środowisku. Służby wschodnie zazwyczaj umieszczają dwóch, żeby był lepszy przegląd i też weryfikacja tego, co jeden agent mówi i drugi agent mówi. I tutaj jestem bardziej niż przekonany, że rzeczywiście to nie może być rozwojowa sprawa, jeżeli chodzi właśnie tutaj o jakby infiltrację naszego ministerstwa. Natomiast inną sprawą jest też poznanie całego mechanizmu, w jaki sposób został ten agent zwerbowany, jak został zadaniowany, jak został wynagrodzony. Cały ten system obsługi tego agenta przez obcą służbę też zapewne jest badany, ponieważ pozwoli nam to, przynajmniej kontrwywiadowi, zbadać inne przypadki albo zobaczyć, czy są podobne mechanizmy, które występują w innych obszarach. I to jest bardzo ważne. Dlatego ta sprawa jest rozwojowa.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo pan słusznie zwrócił uwagę na to, że do tej pory nasze służby specjalne czy służby kontrwywiadowcze zatrzymywały takich ludzi werbowanych na szybko. Pan ich nazwał agentami proxy i rzeczywiście tak się o nich mówi. Tym razem mamy troszkę inną sytuację. Czy pana zdaniem to świadczy o tym, że ten poziom infiltracji w takich instytucjach politycznych czy instytucjach rządowych jest stosunkowo niewielki, albo ochrona kontrwywiadowcza działa, czy wręcz przeciwnie? My stosunkowo niewiele wiemy i ta penetracja jest na tyle tych służb specjalnych, tych wschodnich służb jest na tyle duża i wciąż po prostu nie jesteśmy w stanie wyłapać tych szpiegów. Jak pan, której tezie pan by się bardziej przychylał?
Niestety mam za mało danych, żeby jednoznacznie tutaj panu redaktorowi i naszym słuchającym odpowiedzieć na to dosyć ciekawe pytanie. Wiem tylko tyle, że służby wschodnie działają długookresowo. Niektóre operacje realizują dekadami, co widać na tutaj załączonym przykładzie, ponieważ ten pracownik pracował w cywilnym Ministerstwie Obrony, pracował od lat 90., więc proces, kiedy on został jakby zwerbowany, czy został uplasowany, czyli specjalnie wcześniej zrobiony po to, żeby w te środowisko wejść. I proszę zwrócić uwagę, że to był też pracownik, który się nie wychylał, gdzieś pracował w jakimś tam w tym departamencie na jakimś mniejszym czy większym stanowisku po to, żeby mieć odsłuch tego, co się dzieje, ewentualnie wspierać innego agenta w strukturach, bo bardzo często tak się dzieje w tym modus operandi prowadzenia działań wywiadowczych. Umieszczenie agenta w strukturze ministerialnej zawsze pokazuje zdolności danej służby wywiadowczej. Biorąc pod uwagę, że jest taki agent, to jest agent, który długotrwale pracował w tej instytucji, można zakładać, biorąc pod uwagę to, co pan mówi, że przeciwdźwigna, czyli te wschodnie służby, no mają dosyć duży potencjał, jeżeli chodzi o szpiegowanie naszych struktur i trzeba to brać pod uwagę.
A pana zdaniem, bo zazwyczaj ludzie służb mówią mi dwie rzeczy, że to jest oczywiście z jednej strony sukces, zatrzymujemy agenta, ale z drugiej strony może trzeba było go przewerbować, może trzeba było spowodować, żeby pracował dla Polski, przekazywał fałszywe informacje. To co to w takim razie? Mamy do czynienia z sukcesem, czy też nie, pana zdaniem?
No, bardzo dużo ludzi mówi o przewerbowaniu agenta, nie znając i nigdy nie robiąc takich rzeczy. To nie jest taka prosta sprawa. Tym bardziej, że agent, który długo pracuje dla danej służby, jest bardzo mocno weryfikowany, jest przeszkolony. Też są znane metody sprawdzania, czy te informacje, które on przekazuje, nie są podrabiane. Jak mówiłem, zazwyczaj służby rosyjskie czy białoruskie starają się w takich instytucjach co najmniej jeszcze jednego myśli, żeby mieć po prostu ten odsłuch, żeby wiedzieć, czy sprawa, czy nie jest on karmiony złymi informacjami, albo nie został przewerbowany i jest w tej chwili jakby prowadzona gra wywiadowcza z obcą służbą. Także tutaj jest bardzo ciężka sprawa i biorąc pod uwagę ryzyko, że to może nie wyjść, a szkody, jakie popełnia ten agent na takim stanowisku, no lepiej jest tego agenta po prostu aresztować i przestawić mu zarzuty i sprawdzić wszystkie te elementy, powiedzieć, znamy wasz system, wiemy, z kim się kontaktował, wiemy, jak się łączył, wiemy, jak mu przekazywaliście zadania i środki finansowe i to paraliżuje działalność drugiej służby, bo ona musi zobaczyć, kiedy nastąpiła wpadka, z jakiego powodu ten agent, który długoletnio pracował, został wykryty przez kontrwywiad. I to jest poważna praca dla właśnie wschodnich służb, które muszą teraz przeprowadzić analizę, jaki błąd popełniły.
Pana zdaniem szkody, jakie zrobił ten pracownik cywilny, one mogą być duże, mogą być daleko idące. Trzeba będzie wiele zmieniać, wiele dokumentów trzeba będzie na nowo przejrzeć, sprawdzić procedury. Jak pan sądzi, ile czasu trwa potem takie szacowanie szkód?
No to jest z kolei praca domowa dla naszego kontrwywiadu i dla naszego Ministerstwa Obrony i naszego państwa, żeby teraz sprawdzić, co przez te lata ten pracownik, do czego się dotykał, z kim miał kontakt. No wszystkie te elementy tak samo my musimy sprawdzić, jak wcześniej opowiadałem o tej działalności obcego wywiadu, który musi badać, jak stracił tego agenta. No to są naprawdę godziny pracy, miesiące czasami pracy analityków, którzy to wszystko analizują, analityków kontrwywiadu, więc no, skutki na pewno sugerują uplasowanie tego agenta, że skutki mogą być poważne, ale no, w tej chwili trudno mi to oceniać.
Jasne, tych informacji nie mamy zbyt wiele, na razie są bardzo szczątkowe, dużo jest też domysłu. Bardzo panu dziękujemy za spotkanie. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki, był razem z nami w Radiu RMF24. Kłaniamy się, panie pułkowniku.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia.